Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Krzysztof Wróblewski. Jesteśmy w pracowni artysty, która mieści się w szeregowym domku na Ujeścisku, z wyjściem na ogród. Patrzymy na wibrujące kolorami i geometrycznymi formami powierzchnię obrazu, nad którym Krzysztof właśnie pracuje.
Kolejny i ostatni obraz z cyklu takiego, który nazwałem No Quick Response. To kilka takich, pięć dokładnie obrazów w formacie 180x180, które odnoszą się do takich rzeczy, które zrobiłem 25 lat temu, albo już nawet 26 lat temu, właśnie też na kwadracie. I te prace są stricte abstrakcyjne, te właśnie, te nowe. Taką pętlę chciałem czasową zrobić. W tamtych pracach ja nawiązywałem do mandali, do tego typu znaków, nazwijmy to. A tutaj odnoszę się do kodu bardzo luźno. Cały czas mi się po prostu podoba ten kwadrat QR-kodu jako taki, jako taka i rodzaj grafiki. Przykładając do QR-kodu z odpowiednią aplikacją telefon, otrzymuje się jakąś tam informację, jakiś feedback. Natomiast tu nie ma szybkiej odpowiedzi. W tym przypadku, w przypadku obrazu, nie? Czyli jakby...
Przewrotnie.
Tak, tak, jest to przewrotność, owszem, tak. Bo ja to, dosyć lubię przewrotność.
Sam proces malowany jest taki... No, kontemplacyjny, bo masz rozrysowane, masz wszystko, bo to jednak są, tak. To jest oparte o figury geometryczne.
To, co robiłem na dyplom, to był 87, później 80, koniec lat 80, to było w jakichś relacjach z Neue Wilde, nowym ekspresjonizmem, czyli z takim malowaniem gestem i oczywiście pewną symboliką, która w tego typu obrazach ona funkcjonowała bardzo mocno i te moje prace też takie były, tak jak patrzę na to z dystansu. Chodzi o tą formalną stronę, ale też tą taką, pewien klimat, który tam ich zawarty był. No i później jakby te prace dyplomowe, one na tyle znalazły uznanie wśród naszych profesorów, że zostały wysłane na wystawę do Zachęty. Taką dyplomową, wystawę dyplomów były wtedy w Zachęcie. No i wtedy zobaczył te prace Jacek Werbanowski. No i zaproponował mi wystawę i wtedy właśnie do tej wystawy zrobiłem właśnie 5 obrazów, które nazwałem wtedy wieńce, 5 obrazów w kwadracie i one były właśnie też ekspresyjne jeszcze w tej konwencji ekspresjonizmu, ale miały taką skondensowaną symbolikę, tam był pentagram i można powiedzieć, że w tym obrazie też nawiązuje, w tym obrazie, który właśnie maluję, który się nazywa Cyrkulacje, do tamtego pentagramu. Dlatego, że w tym obrazie ono na pierwszy rzut oka widzimy jakieś tam okręgi, jakieś gry form, ale jest też symetria pięcioosiowa. Nie? I też jakby bazuje na tej pięciodzielności, która była w tamtych obrazach 26 lat temu. Znowu wracam do tego 89 roku. Zdaje się, tę wystawę miałem 89, tak. Jak zrobiłem te kwadraty, klimat w ogóle w Polsce, szczególnie w Polsce, bo to była transformacja na to, żeby malować dalej, to był kiepski. Wchodziła sztuka, też była sztuka krytyczna. W ogóle nie było jakiegokolwiek rynku, galerii, po prostu totalne, nie wiadomo gdzie się podziać. No ale zdecydowałem, że będę jakoś kontynuował to, co zacząłem, czyli malarstwo. I tą formę kwadratu tamtych obrazów z wieńca po prostu jakby przekreślimy na zasadzie diagonalu. I wtedy przecinając diagonalem powstaje trójkąt. Forma, która później już dalej dzieląc się, dzieli się na kolejne trójkąty. No i wtedy mnie jakoś tam interesował Richter, zastanawiałem się nad tym połączeniem realizmu i abstrakcji. I wtedy zdecydowałem, że będę robił obrazy, to był właśnie już początek lat 90., które będą na swojej płaszczyźnie miały równe dwie części. Jedna realistyczna, druga abstrakcyjna. Jak dwie części karty do gry. Jedna strona zasłania jakiś wizerunek, druga jest jakimś wizerunkiem. I taki koncept sobie obmyśliłem, żeby w ogóle dalej iść i malować. You. wtedy zacząłem używać własnej fotografii, czyli to, co jakby fotografię traktowałem jako rejestrację patrzenia tego, co widzę. I w tej części realistycznej używałem w zasadzie wyłącznie własną fotografię, czyli nie cytaty, nie tak jak to wielu artystów w tej chwili robi, bo te rzeczy docierają z gazet, docierają takie obrazy, docierają z gazet, internetu, zewsząd. Sam fotografuję. Fotografowałem. Teraz to się zmienia właśnie. Ta sytuacja, w której mi zastałaś tu w pracowni, jest taki moment przejścia do jakiegoś nowego podejścia do malowania i traktowania też przedstawienia. To jest zawsze problem, co jest przedstawieniem. Maluję obraz, który jest metodyczny, który wymaga uwagi, określonego czasu, żeby był w ogóle zrealizowany. Nie ma takiego momentu, gdzie tak jak się pracuje gestem, używa się spontaniczności, gdzie obraz można w każdym momencie zatrzymać, bo okazuje się, że coś się wydarzyło i może można podjąć decyzję, że ja obraz kończę. Ten proces jest, może być raz długi, raz krótki. Natomiast ten proces malowania w przypadku tego typu obrazów jest bardzo określony. Ilość czasu jest bardzo określona. Efekt mniej więcej jest przewidziany, chociaż oczywiście ja tutaj zakładam też zmienność i to wiele rzeczy w trakcie się zmienia, ale można powiedzieć, że to są obrazy wykonywane. Ten proces jakby realizacji jest takim konstruowaniem płaszczyzny obrazu.
Wielopoziomowej analizy, bo można je traktować po prostu jako czysto estetyczną przyjemność jakichś wariacji geometrycznych, prawda? Brył, tak, no bo tak, to się tak, staje tak. Przestrzenne dzięki tej iluzji.
Tak.
Ale z tego, co mówisz, no to warto by było się pokusić o analizę obrazu pod względem znaczeniowym, zagłębiając się w prawa fizyki, optyki,
tak.
No nie wiem, jeszcze jakiegoś takiego czytania podskórnego.
No tak. Jeden się zatrzyma tylko na takiej warstwie wizualnej. Większość moich prac jest takich dwuznacznych w tym sensie, że są po prostu ładne, nie? Że mają taką... Znaczy, tak często takie otrzymuję komentarze, że są dekoracyjne, że mają ten element dekoracyjny, mają taką strukturę. Ale jakby no, ja w tym wszystkim często ukrywam tą drugą warstwę, nie? Że raptem się tam za tym wszystkim kryje drugie dno. Tutaj jest taki obraz, ale to może później dwa słowa jeszcze powiem o tym obrazie. Ta wizualność, ja w tym konkretnym obrazie użyłem, i tutaj już daję informację, ona może jest nikomu nie będzie potrzebna, ale to jest bardzo konkretna rzecz. Nie? Czyli ja użyłem pewnego wzoru, czyli pewnej siatki opracowanej przez Rogera Penrose'a, matematyka, który właściwie też przewidział, stworzył model matematyczny czarnej dziury. Bardzo ciekawa postać, ale nie będę się na ten temat rozwijał. Ja użyłem po prostu takiego wzoru, który się składał z dwóch rodzajów rombów. On oprócz tego układu rombów stworzył też taki układ latawiec i grot, ale to zostawmy. Ja użyłem w tym wypadku tego układu z dwoma rombami, w którym odkryłem coś dla siebie, taki pewien potencjał, że dzieląc przekątnymi te rąby otrzymuję trójkąty. Wprowadzając kolor, bardzo też prosto i metodycznie, czyli używam podstawowych kolorów pochodnych, ich rozstanowania i ten efekt przestrzenny właśnie stąd się bierze. Ale dodatkowo rozbijam totalnie ten pierwotny wzór Penrose'a. Znika ten wzór Penrose'a. Ale właściwości tego wzoru są takie, tego układu właśnie pięcioosiowego, że ta pięcioosiowość cały czas pozostaje i eksponuje się wręcz na różnych poziomach wizualnych. To jest jakaś oczywiście moja fascynacja liczbami. Tutaj właśnie ostatnio u Rylkiego wyczytałem, że wszystko jest jedną liczbą. Nie? Zmieniają się tylko ich położenia. Liczba świata jest zamknięta i policzona. Właśnie odniesienie to takie kosmologiczne bardziej do tych cząstek elementarnych w tym obrazie. Tego typu refleksja jest zawarta. A druga strona to ta czysto taka, o której ty wspominałaś wcześniej, związana z historią malarstwa, sztuki. Że no się rozprawiam trochę z Orfizmem, z Delaunayem, z Kubką. Trochę z Opartem, chociaż w Opartie ja widziałem jakąś pewną mechaniczność, nie?
To jest bardzo interesujące, wiesz, to zestawienie geometrycznych studiów koloru z tym realizmem, bo sam mówisz, że fakt, że na studiach zawsze jesteśmy poddani jakimś modom i wtedy Neue Wilde, ekspresjonizm to było coś, koniec lat 80., co było bardzo inspirujące dla młodych ludzi.
Ja już wtedy, jak posługiwałem się gestem, to tak ustawiałem obok siebie plamy, żeby powierzchnia, płaszczyzna obrazu wibrowała, ale jednocześnie była taką pewną fascynacją, że no jest to statyczna kompletnie rzecz i absolutnie zaprzeczenie przestrzeni, nie? W której się cały czas poruszamy. No i po co malować, nie? I po co malować, kiedy właśnie ta przestrzeń wokół jest fajna, no i jej trzeba ciałem doświadczać, jak już maluję. No to myślę, ja zanoszę to doświadczenie ciała, rozbijam go na płaszczyźnie obrazu. Nie?
No tutaj na tych też masz wizerunek rzeczywistości, tylko że ona jest przefiltrowana przez inne myślenie.
Tak, tak. No to co są konkretnie chmury.
No tak, ale są czerwono, niebiesko, czarno, białe, zielone jeszcze.
Tak, tylko jakby z natury został jakby ich ogólny zarys przeniesiony, wykropowany, że tak powiem, wycięty. Także tylko to zostało, a już reszta jest interpretacją. Oczywiście wszystko jest jakąś interpretacją i decyzją, nie? Że i właśnie dlatego nic nie jest realistyczne tak naprawdę. Ja zrobiłem kilka odnoszących się do historii, do przeszłości. I znalazłem tablicę, która się nazywa Kolor i forma znaków rozpoznawczych w obozach koncentracyjnych. Czyli podstawowe formy trójkąta, prostokąta, podstawowe kolory mają tą dwuznaczność, że można je używać na różne sposoby, czysto estetycznie, ale też mogą znaczyć pozytywnie i negatywnie. Ja przemalowałem fragment tej tablicy, właściwie to jest 1:1, oczywiście interpretując ją, wyczyszczając, ale podział został zachowany identycznie, pozostałości są oryginalnych nawet napisów, których nie eksponuję. I oczywiście zestawiłem tutaj z tymi rąbami, tymi, o których opowiadaliśmy wcześniej, które są tutaj potraktowane tylko białą i czernią i szarością. Rąb to jest pochylony pod jakimś kątem kwadrat, taka podstawowa forma, funkcjonująca w takim modernistycznym rozumieniu malarstwa, sztuki i tak dalej. Także to rzeczywiście gra, dwuznaczność, taka pułapka. Myślę, że w tym wypadku wiele osób odczyta, myślę, bo to są właściwie dosyć uniwersalne znaki, które używano w obozach koncentracyjnych, Niemcy używali. Mam takie pewne zamieszanie, bo czy mogę grać tymi rzeczami? No jest to rodzaj jakby wizualnej gry, czyli jakby łapać widza w pułapkę, czyli żeby miał poczucie winy, że mu się coś podoba, nie? Że na pewnym momencie jest obraz, który ma jakąś swoją estetykę, który jakby przyciąga swoim samym konstrukcją. No i później no właśnie ta dwuznaczność. I cały czas mam z tym pewien problem. Czy ja mam prawo moralne wpuszczać ludzi takie emocjonalne, znaczeniowe pułapki.
No tak, ale to można by było wziąć choćby Auschwitz z klocków Lego, Libery.
Dokładnie.
Czyli no, gdzieś właśnie... no, artysta jednak się odnosi do tragicznych momentów z historii, podobnie jak, nie wiem, to co się dzieje teraz.
Właśnie zaczynając ten obraz kolejny, bo tam kilka zrobiłem takich prac z tym tematem, że jestem w takim pokoleniu, nie doświadczyłem, słyszałem, ale doświadczyłem przez osobę, która tego doznała, w tym uczestniczyła, uczestniczyła dosłownie, a dokładnie mój wujek, który przeżył, mój dziadek, zginął w obozie koncentracyjnym, więc myślę sobie w tym momencie, że też mam prawo, takie moralne prawo, żeby się tego odnieść, nie? I wręcz obowiązek nawet sobie myślę, bo to jest takie przenoszenie w kolejne pokolenia, bo w pewnym momencie te pokolenia, które się w tej chwili rodzą, dla nich to, co się wydarzyło te 60-70 lat temu, to jest jakąś totalną abstrakcją, a myśmy to jeszcze odczuwali, no nie wiem, ja przynajmniej odczuwałem to bardzo fizycznie. Te opowieści, one działały bardzo mocno na moją wyobraźnię. I ja myślę, że te obrazy, one cały czas działają, ale jest to jakby takie dalsze echo. Dalsze echo wielkiego wybuchu. Tak to znowu podnoszę do kosmosu, ale to... I ono już nie ma może takiego emocjonalnego zabarwienia. Trudno mi to tak jednoznacznie powiedzieć, bo tutaj może nie chcę nadinterpretowywać, ale mówię tylko o swoich intencjach.
Mela chce wyjść do ogródka?
Tak, ona chce wyjść i zaraz wróci. Będzie teraz krążyć tutaj albo w jedną, albo w drugą stronę.
A jesteś systematyczny? Pracujesz regularnie?
Tak. Systematycznie.
Czy tak jakbyś schodził z góry na dół tu do pracowni, jak do roboty?
No tak, ale to jest właśnie tutaj od jakiegoś czasu, kiedy mam tu pracownię, to się trochę miesza to życie takie domowe z pracownią i to tak średnio pasuje, bo jednak miałem nie tak dawno pracownię w pobliżu i chodziłem po prostu właśnie, tak jak mówisz, do roboty. Nie? Ale na pewno jest to takie miejsce, gdzie różne rzeczy przelatują, nie? Różne myśli, literaturę, przeglądasz książki, malujesz, albo po prostu odkładasz wszystkie czytania i po prostu intensywnie malujesz. Wszystkie pracownie są takie same, wszyscy tak podobnie pracują, tak naprawdę.
Kwestia tylko wielkości.
I w tym sensie są inne, nie? Ale chodzi mi o ten proces powstawania, nie? Że to jest babranie się w farbie, myślenie. I słuchając Richtera, jak oglądałem jego pracownię, no to ona pracuje kompletnie sterylnie pracował. On po prostu pracuje, przychodzą później asystenci, sprzątają. Obrazy są odstawiane, jak mają schnąć, odpowiednie sterylne miejsca, żeby żadna muszka, żaden komar nie przylepił się do alatury. Później to przecierał, bo chciał mieć te miękkie przejścia. Jeżeli to były takie obrazy, jak malował gestem, ale no bardzo taka systematyczna praca, zorganizowana do bólu. Fabryka obrazu. Ja pracuję na Wydziale Architektury, tutaj na Politechnice Gdańskiej. Jest tam Katedra Sztuk Wizualnych. Prowadzę kompozycję. Prowadzę rzeczywiście od wielu lat. Ona jakby wyrywa człowieka z pewnego własnego toru. A ja lubię takie wyrwanie się z własnego kanału, bo jakby popatrzenie na siebie z boku poprzez innego człowieka, pewną interakcję z młodymi ludźmi. Też lubię tę pracę właśnie z tego powodu, nie? Ona nie męczy. No, zawsze są, jak w każdej pracy, plusy dodatnie i plusy ujemne, jak powiedział klasyk. No tak się człowiek zastanawia, kim mógłby być, nie? Kiedy się urodzi gdzieś tam na wsi mazowieckiej.
Urodziłeś się na wsi mazowieckiej?
Tak, urodziłem się na wsi mazowieckiej. Przasnyszu. Chodziłem do jakiejś takiej niedużej wiejskiej szkoły, gdzie sztuki nie było żadnej. Nie było żadnych takich rzeczy, które by mocno inspirowały. Nawet w kościołach okolicznych nie było takiej sztuki, która by jakoś mroziła, fascynowała i tak dalej. Kolor był tylko na jarmarkach, odpustach. Były fascynujące jeszcze właśnie takie stare jarmarki. To jakoś pamiętam właśnie.
No to skąd się wzięło?
Nie, może dlatego, że narysowałem bociana w pierwszej klasie podstawówki. I to był też właśnie jakiś zapis tego, co widziałem wokół siebie, bo po polach, jak wiosna przyszła, łaziło pełno bocianów. Białe, czarne skrzydła, dzioby czerwone, długie. To wszystko niesamowicie kontrastowało z zielenią. Nie wiem, potwierdziły się może pewne też intuicje, bo jakieś intuicje człowiek w sobie ma, no, lubi coś, lubi oglądać zdjęcia w książkach, w gazetach i tak dalej, ma jakieś marzy i w pewnym momencie pojawia się takie potwierdzenie, że ja mogę te swoje fascynacje jakoś rejestrować. No i później już tak zaczęło, no to Krzysiu tam umie rysować, no to narysuje jakąś dekorację, narysowałem, pamiętam już jak już byłem w starszych klasach, cały poczet pisarzy polskich, tak, patykiem, piórkiem czarne, bardzo to było cały zestaw, ale teraz sobie uświadomiłem, że ten temat ludzi, którzy coś znaczyli, mają jakiś wpływ na rzeczywistość, pisarze, naukowcy, on się gdzieś pojawia w tym, co teraz zrobiłem. Nawet nie myślałem teraz w tym momencie takie skojarzenie, że to gdzieś tam ma daleką przeszłość. No więc miałem taki początek tej kariery. Radziłem sobie czyje z nauką. Bez problemu dostałem się do technikum maszyn rolniczych. To nie było byle jakie technikum, nie każdy mógł się tam dostać. Ale to nie było moim kompletnie, te bociany, które gdzieś były z dalekiego świata, mnie to bardziej tam, gdzie te bociany żyją, to mnie interesowało. Jakby to zostanie przy maszynach, chociaż maszyny też lubiłem, to jest następna historia. To był przypadek, ja po prostu jakoś zachorowałem, zostałem w domu i w radio usłyszałem informację, że liceum plastyczne na Łęczowie poszukuje kandydatów na kolejnego rocznika. Na Łęczów od razu Żeromski, Prus. Pojechałem na egzaminy, zdałem. No i później się już tak zaczęło. Ja nie byłem jakby taki zupełnie gdzieś tam Janko muzykant, ale z drugiej strony sztuki kompletnie nie było. Pamiętam, że był jeden obrazek w domu rodziców, który był gdzieś jakimś dalekim echem postimpresjonizmu, jakaś reprodukcja i to był jedyny obraz.
Zaczęło się od natury.
Myślę, że obserwacja, że uważność, ciekawość, że ten element jakoś funkcjonował i później jakby definiowanie tego wszystkiego, jak to ująć, nie? Czy ten, który będzie się zajmował jakąś nauką, to będzie to przekładał na język nauki, a ten, który pisze, to co zobaczy w tym swoim otoczeniu, w naturze, czyli w otoczeniu, będzie rejestrował w ten sposób. Jakiś mechanizm taki we mnie był, który nie pozwala mi tylko zostać przy tym metodycznej pracy, chociaż ta metodyczność może jakoś mi została na ziemi, bo to jest pewna metodyczność i takie życie w rytmie natury, no to rzeczywiście teraz ono się już kończy, tak jak wszystko właśnie. Powoli to się zmienia w technologiach, w podejściu do fotografii. To podobnie też jest, zmienia się, mechaniczne staje się rolnictwo, nie? Też. Także myślę, że to, że miałem to dzieciństwo wtedy, te paręnaście lat w Ulatowie Adamach, ono ma jakieś znaczenie dla mnie, nie? Że to jest taki głęboki, nie negatywny obraz. Trudno mi nawet zdefiniować, nawet nie chcę w tym momencie. Myślę sobie, że współczesność jest totalnie nietrwała, nie? I jak już coś robić, to żeby miało chociaż jakąś trwałość, żeby przetrwało może 10, 20, może 30 lat. A może trochę więcej.
Ale malarstwo przetrwało wszelkie rewolucje technologiczne i chyba ma się nieźle.
To, co jest artefaktem jakimś, pozostanie, bo print wyblaknie. Sztuka komputerowa jest fascynująca. Ja sam używam komputerów i tak dalej. Jest fascynująca. Tylko, że za parę lat zabraknie nośników. Trzeba przepisywać na nowo to, co powstało. Na nowe nośniki. I zawsze jest ten moment popełnienia błędu i bardzo duża nietrwałość sztuki medialnej jest. I myślę, że to jest takim atawistycznym rozumieniem tego medium. Można robić wiele rzeczy. Jedno pytanie, czy chcę zostawić jakiś trwały element, który może ma szansę przetrwać trochę dłużej niż moje życie. Nie? Czy nie, bo też można wybrać nie. Ja rozumiem też taką postawę, absolutnie. Że nie jest potrzebny artefakt, nie jest potrzebne, ale gdyby nie było artefaktów, to z drugiej strony nie byłoby pamięci. Nie było fotografii, ludzie gdzieś tam wyjeżdżali sobie w jakieś dalekie strony i zebrali z jakiegoś miejsca kamień na przykład, jakiś kamień. No i ten kamień był takim rodzajem fotografii, był nośnikiem pamięci, bo przypominał jakieś miejsce. I to mnie zawsze zastanawia, czy potrzebna jest nam pamięć, czy nie jest potrzebna. I teraz mam wrażenie, że działamy w obszarze pamięci roboczej, czyli szybko się orientujemy w sytuacji i idziemy dalej. I nie zatrzymujemy nic z tego, co się wokół nas dzieje. Nie? Generalnie tak, ta duża prędkość życia, narzędzia technologiczne, które dzięki nauce mamy. To pozostawanie przy malarstwie i malowanie jakby też wynika w jakimś tam sensie z tego typu myślenia, nie z jakichś tam, nie chcę używać słowa refleksja, bo to jest jakoś takie patetyczne. No, oczywiście można robić inne trwałe rzeczy, nie? Pracując na architekturze, też myślę o architekturze współczesnej, że przez ostatnie dekady powstało tyle, co przez setki lat nie powstało budynków różnych, które tak naprawdę, tak jak się popatrzy na ich konstrukcje, materiały użyte i tak dalej, myślę, że mają dość mizerną trwałość. Czy będą jakimś, jak to ładnie kiedyś w piosence powiedział ktoś, message in the bottle, czyli sting, dla przyszłych pokoleń. Czy po prostu to są tylko takie scenografie, które trwają teraz i za moment ich nie będzie. To, że możemy określić, że jest jakaś architektura renesansowa, romańska, egipska, to wynikało z trwałości materiałów, ale też z takiego namysłu, że realizuje jakiś przekaz. Ta płynność rzeczywistości, którą zresztą filozofowie tutaj współcześni to bardzo ładnie definiują, ona jest fascynująca. Naprawdę, na pewno jest fascynująca, tylko to, co mamy zapisane, ile z tego zostanie, gdy powstanie jakiś impuls elektromagnetyczny i z tych naszych wysiłków, ile zostanie w tym momencie, jeżeli one nie będą trwale gdzieś zatrzymane.
Może właśnie dlatego malujesz?
Tak, tak, myślę, że dlatego maluję. Myślę, że dlatego maluję.
Odwiedziliśmy pracownię Krzysztofa Wróblewskiego. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2017.